W programie Na Zdrowie goszczę dzisiaj profesora Radosława Rolę, kierownika Katedry Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, kiedy miałem okazję przed kilkoma dniami z panem porozmawiać, to powiedział mi pan, że ośrodek pański wkrótce otwiera właściwie zupełnie nowy rozdział, a myślę tutaj o operacyjnym leczeniu padaczki.
Tak, mamy takie plany, a nawet jesteśmy już w dosyć dużym stopniu zaawansowani, jeżeli chodzi o te plany. Leczenie operacyjne padaczki jest zagadnieniem, które nie jest wcale zagadnieniem nowym. Natomiast podejście do niego na przestrzeni ostatnich lat uległo diametralnej zmianie, ze względu na to, że z jednej strony bardzo poprawiła się diagnostyka, a z drugiej strony pojawiły się również nowe metody terapeutyczne, które stosuje się w leczeniu pacjentów z tak zwaną padaczką lekooporną. Pacjenci w naszym regionie również mieli zapewniony pełny zakres tego typu usług. Postanowiliśmy, że trzeba stworzyć taki dedykowany program leczenia w przypadku pacjentów z padaczką kwalifikujących się do leczenia operacyjnego.
Panie profesorze, dla kogo te zabiegi będą albo są dedykowane? Bo przecież padaczka, tak jak pan wspomniał, nie jedno ma imię.
To są generalnie chorzy, którzy mają potwierdzoną przyczynę, która jest możliwa do usunięcia chirurgicznego. Leczenie padaczki, proszę państwa, to generalnie jest leczenie farmakologiczne. Natomiast jest wcale niemała grupa pacjentów, w przypadku których to leczenie nie jest do końca skuteczne i wymaga...
Taka padaczka lekooporna?
Tak, taka padaczka lekooporna. To wymaga do włączania kolejnych leków, drugiego, trzeciego, czwartego czasami leku, po to, żeby uzyskać jakąś przyzwoitą kontrolę częstości napadów. To raz, a dwa... Czasami bywa tak, że mamy ewidentną, uchwytną przyczynę anatomiczną w obrębie układu nerwowego, której jesteśmy w stanie udowodnić, że jest przyczyną napadów padaczkowych występujących u tego pacjenta. I wtedy wiemy o tym, że jeżeli ta przyczyna jest dostępna do bezpiecznej resekcji chirurgicznej, to my w zasadzie takiego pacjenta jesteśmy w stanie wyleczyć zupełnie z padaczki, co jest generalnie zdarzeniem rzadkim.
Jest jakaś cezura wieku, stanu zdrowia?
Nie.
Zaawansowania choroby?
Nie, wręcz przeciwnie. Jednymi z częstszych pacjentów, którzy są leczeni chirurgicznie z powodu padaczki lekoopornej, są dzieci. Bo u nich często mamy do czynienia na przykład z wadami rozwojowymi, które powodują bardzo trudne do leczenia postacie padaczki. To jest z jednej strony. Z drugiej strony mamy grupę pacjentów, którzy rozwijają zmiany degeneracyjne. I to są starsi pacjenci w obrębie ośrodkowego układu nerwowego, które jesteśmy w stanie wykryć za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego chociażby. I jeżeli taka zmiana znowu jest dostępna chirurgicznie, to jesteśmy w stanie takiemu pacjentowi zaproponować zabieg, który spowoduje usunięcie przyczyny, a tym samym usunięcie napadów, które czasami są dla niego bardzo uciążliwe. No i wreszcie, nawet w sytuacji, kiedy mamy pacjentów takich, u których nie jesteśmy w stanie bezpośrednio na przykład usunąć jakiegoś uchwytnej patologii w obrębie mózgu, która odpowiada za napady, to czasami jesteśmy w stanie zaproponować tak zwane leczenie neuromodulacyjne. Czyli...
Sekundę, bo muszę o to dopytać. Mm-hmm. Czy w takim razie jesteście w stanie wykryć, wyłapać, uchwycić tę przyczynę, która stwarza, tak, że padaczka się pojawia?
Tak. Jesteśmy w stanie w wielu przypadkach wychwycić taką przyczynę. Cały problem sprowadza się do tego, że nie jest to proste zadanie i wymaga współpracy tak naprawdę zespołu wielospecjalistycznego. Stąd też stworzenie całego programu leczenia tego typu schorzeń w naszej klinice, bo w takim zespole powinien przede wszystkim jako główne skrzypce brać udział neurolog, epileptolog, czyli człowiek, który jest jakby szczególnie zainteresowany leczeniem padaczek, A wynika to z tego, że takim wstępnym etapem kwalifikacji jest przeprowadzenie zaawansowanych badań elektroencefalograficznych. Początkowo, bo ścieżka pacjenta z padaczką wygląda w ten sposób, że pojawiają się napady, prawda? I jeżeli zrobi się mu na początku jakieś badania obrazowe, które nie wychwyci ewidentnej przyczyny typu, nie wiem, guz, oponiak uciskający na jakieś struktury mózgu i powodujący napady padaczkowe, to taki pacjent ma rozpoznawaną wstępnie padaczkę taką idiopatyczną, czyli taką bez uchwytnej przyczyny. Ale jeżeli tą diagnostykę rozwinie się w kierunku bardziej zaawansowanej, czyli takiej, która będzie się wiązała na przykład ze zrobieniem tak zwanego badania wideo EEG. Ono polega na tym, że pacjenta umieszcza się w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie cały czas jest filmowany i jednocześnie cały czas ma wykonywane EEG. To wtedy lekarz, który ocenia potem wynik tego
badania. EEG, czyli badanie, które monitoruje
elektroencefalografia, to jest badanie, które monitoruje czynność elektryczną mózgu. Bo w tymże badaniu jesteśmy w stanie wychwycić pewne charakterystyczne zmiany, które odpowiadają napadom padaczkowym. No i powiedzmy, że mamy pacjenta, u którego w normalnym, takim zwykłym EEG nie udało się wychwycić takich zaburzeń, albo one są takie nie do końca odpowiadające jego objawom. To taki pacjent na wstępnym etapie powinien mieć właśnie zrobione to wideo EEG, czyli taką dłuższą obserwację z jednej strony tego, co się z nim dzieje, a z drugiej strony obrazu tych zmian w impulsach elektrycznych mózgu. I taki lekarz, który ocenia wyniki takiego badania, patrzy na przykład na filmie, co się dzieje z pacjentem, szukając tak zwanej semiologii napadów, czyli bardzo charakterystycznych cech napadu.
Żeby móc się o to zaczepić po prostu.
Tak, żeby móc na przykład powiedzieć, o to będzie chyba odpowiadać padaczce skroniowej, czyli zmiany odpowiedzialne za napady znajdują się w obrębie płata skroniowego. I wtedy on patrzy też na to EEG, które było jednocześnie u pacjenta wykonywane i widzi, że faktycznie mamy zaburzenia elektryczne w obszarze odpowiadającym płatowi skroniowemu. To jest początek takiej diagnostyki zaawansowanej. Potem idziemy w kierunku specjalnych, dedykowanych sekwencji rezonansu magnetycznego, które dają nam możliwość uchwycenia zmian, które mogą być niewidoczne w normalnym badaniu rezonansu magnetycznego. Czasami musimy zrobić badania czynnościowe, takie jak na przykład PET, gdzie spróbujemy wykryć ognisko, które ma albo podwyższony, albo obniżony metabolizm w obrębie układu nerwowego i może być również ogniskiem padaczkorodnym.
PET, czyli znowu dopytam, to jest badanie, które właściwie skanuje całe ciało.
To jest pozytronowa tomografia emisyjna, badanie, które polega na tym, że podajemy pacjentowi do wypicia zazwyczaj roztwór zawierający jakiś specjalny znacznik, który jest znacznikiem radioaktywnym. I potem umieszczamy pacjenta w takim specjalnym skanerze, który jest w stanie wychwycić aktywność tego znacznika w obrębie ciała. Jeżeli mamy jakiś obszar, który ma na przykład wzmożony metabolizm, i to jest niespecyficzny obszar, to może być na przykład stan zapalny w obrębie stawu, to wtedy będziemy widzieli, że w tym miejscu ten znacznik jest bardziej wychwytywany. Mamy różne typy znaczników i w zależności od tego, jakiego użyjemy, jesteśmy w stanie zobrazować różne patologie. Niemniej jednak idea jest taka, że ten znacznik musi dotrzeć do jakiegoś miejsca, w którym zostanie wychwycony. No i na przykład, jeżeli weźmiemy taką specjalnie znakowaną glukozę, podamy pacjentowi, to znaczy, że jeżeli mamy ognisko, w którym mamy jakąś wzmożoną aktywność tkanki, czyli jest zużywane więcej glukozy, to będziemy mieli większą ilość znacznika w tym miejscu. I to jest takie badanie, które czasami wykorzystuje się tutaj w diagnostyce. I takim ostatnim etapem, który jest powiedzmy już bardzo zaawansowanym elementem diagnostyki, to jest takie tak zwane EEG inwazyjne. Czyli to polega na tym, że na przykład wszczepiamy w specjalnym zabiegu pacjentowi elektrody do mózgu po to, żeby potwierdzić lokalizację tego miejsca, które odpowiada za powstawanie napadów. I dopiero na tej podstawie jesteśmy w stanie z największym prawdopodobieństwem określić obszar, który szkodzi pacjentowi i tym samym zakwalifikować go na przykład do resekcji chirurgicznej.
No i dobrze, stało się. Znaleźliście państwo ten obszar, pacjent jest zakwalifikowany i co dalej?
I dalej operacja neurochirurgiczna.
Czyli wyłączenie tego miejsca, tej części mózgu,
jeżeli to jest na przykład zmiana rozwojowa, prawda? Czyli mamy jakieś zaburzenie w ukształtowaniu kory mózgowej, to możemy zobaczyć w tych specjalnych sekwencjach rezonansu magnetycznego. Jeżeli potwierdzimy, że to odpowiada napadom obserwowanym na przykład w tym wideo EEG i temu, co widzimy w EEG, bądź takim odczytywanym z zewnątrz, bądź ostatecznie temu inwazyjnemu EEG, no to mówimy, ok, w tym miejscu jest to, co stanowi tak zwane ognisko padaczko-rodne, czyli generuje impulsy elektryczne powodujące napady. I jeżeli to miejsce jest bezpiecznie dostępne chirurgicznie, możemy je usunąć, tym samym usuwając napady u pacjenta.
Miejsce bezpieczne chirurgicznie, czyli znowu ta operacja nie jest mimo wszystko dla wszystkich.
Nie, nie jest dla wszystkich. Nie wszystkie miejsca są bezpieczne chirurgicznie, nie wszystkie są bezpieczne w danym wieku. Bo na przykład w przypadku padaczek, które nie poddają się żadnemu innemu leczeniu, czasami u dzieci, szczególnie u małych dzieci, stosuje się tak zwane procedury rozłączeniowe, czyli na przykład odłącza się całą półkulę od reszty mózgu. I w ten sposób ratuje się dziecko przed bezpośrednim zagrożeniem życia, bo te napady stanowią u takiego dziecka bezpośrednie zagrożenie życia. Ale u dorosłego takiego czegoś już się nie da zrobić, bo dorosły ma zdecydowanie mniejszą plastyczność mózgu i mniejsze zdolności kompensacyjne i u niego spowodowalibyśmy ciężkie uszkodzenia.
Panie profesorze, kiedy te zabiegi staną się standardem?
One na świecie, można powiedzieć, są już standardem.
A u nas
prawdopodobnie zastartujemy już w przyszłym miesiącu, dlatego że już kilka miesięcy temu, to już ten proces przygotowawczy nasz trwa już ładnych parę miesięcy, nawiązaliśmy współpracę z Międzynarodową Ligą Padaczkową, jednym z ekspertów tejże ligi, profesorem Arturem Cukiertem, który jest szefem oddziału neurochirurgii padaczki w São Paulo w Brazylii. I we współpracy z nim mamy takie cotygodniowe spotkania online, na których przeglądamy wyniki badań naszych pacjentów i wybieramy tych, którzy będą potencjalnie kwalifikowali się do leczenia chirurgicznego. No i aktualnie jesteśmy już na takim etapie zaawansowania, że pan profesor Cukier prawdopodobnie w połowie czerwca przyjedzie do nas na tydzień i razem z nim będziemy mieli taką powiedzmy sesję leczenia chirurgicznego padaczki.
Czekamy zatem na tę chwilę i na to, żeby dla pacjentów z naszego województwa, regionu, a pewniej części Polski.
Pewniej części Polski.
Była to szansa na leczenie. Profesor Radosław Rola, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, był gościem programu Na Zdrowie. Dziękuję pięknie, panie profesorze.
Dziękuję serdecznie.
Dobranoc.
Dobranoc.